Co za historia w Radiu Gdańsk.
Wojciech Suleciński, witam Państwa. No oczywiście nie moglibyśmy dzisiaj mówić o niczym innym, tylko o grudniu 1970 roku. Moim dzisiejszym gościem w studiu, podkreślam, miło, że znowu gości w studiu, jest dr Piotr Brzeziński z Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Chciałbym pana namówić do takiej próby trochę też spojrzenia na grudzień 70 roku w kontekście tych tak zwanych polskich miesięcy, czyli tych wydarzeń, które go zarówno poprzedzały, jak i tego, co zdarzyło się później, bo też pytanie o tą lekcję grudnia 1970, lekcję, którą, jak się wydaje, miała zarówno władza, jak i także społeczeństwo. Choć też pytanie o pewne zróżnicowanie w reakcjach na te wydarzenia i myślę, że chyba też trochę od tego zaczniemy, ale chciałbym, żebyśmy spojrzeli na taką społeczną wizję tego grudnia 1970 roku. No często się podkreśla, że to jest taka rewolta młodych robotników z hoteli robotniczych, że to są ci ludzie, którzy w tym schyłkowym okresie epoki Gomułki, no mówiąc najkrócej, z trudem mieścili się w tym modelu funkcjonowania. Podkreśla się często, że był ten taki etap, bym powiedział, dbałości o klasę robotniczą i ten okres, kiedy o niej jakby zapomniano. I grudzień 70 roku z całą pewnością jest pokłosiem tego zapomnienia o dużej części młodych ludzi, którzy często świeżo przyjechali z swoich małych miejscowości do dużego miasta, lądowali w trudnych warunkach hotelu robotniczego i też bardzo trudnych warunkach polskiego przemysłu tych lat 68, 69, 70.
Bez wątpienia ma pan rację. Tutaj dodałbym, że nowa ekipa rządząca z Edwardem Gierkiem na czele nie tylko obiecała poprawę, ale z początku wyglądało na to, że ta poprawa rzeczywiście nastąpiła. Pierwsza połowa lat 70. to okres do dziś przez wielu starszych Polaków wspominany jako okres dobry. Tak naprawdę te symptomy kryzysu gospodarczego, takiego permanentnego kryzysu, pojawiły się w drugiej połowie dekady lat 70. i z czasem do tego dochodziła jeszcze właśnie taka społeczna frustracja, wynikająca również z rosnących ambicji młodego pokolenia robotników, ale także pracowników umysłowych, którzy zasilili w roku 80. Solidarność.
Tutaj no tak, ale to czy to jest trochę tak, że jeśli mamy do czynienia z tą rewoltą hoteli robotniczych, to w następnym okresie, te 10 lat później, mamy do czynienia z taką rewoltą ludzi, którzy stoją w kolejce do spółdzielczego albo komunalnego mieszkania z wielkiej płyty, którzy obserwują budowę tych mieszkań i wiedzą, że gdzieś tam na tym pobojowisku, jakim były te place budów, gdzieś tam będzie stał dom, w którym oni dostaną często nieduże, ale jednak mieszkanie. I mówiąc najkrócej, ten okres oczekiwania wywołuje znowu emocje.
Dokładnie tak. Jeśli spojrzymy chociażby na serial Alternatywy 4, to jest świetnie tam pokazane. Oczywiście film jest prześmiewczy, ale te wątki z pierwszych odcinków, gdzie ci ludzie ustawiają się w jakieś tam długaśne kolejki i kombinują, jak tu przyspieszyć ten przydział, to rzeczywiście trzeba też pamiętać o tym, że w latach 70. tych mieszkań wybudowano naprawdę dużo. Jeśli porównamy to z tym, co się buduje teraz, no to jest olbrzymi sukces. Myślę, że współczesny rząd by się tym bardzo chwalił, ale oczywiście pamiętajmy, że standard odbiegał od dzisiejszych standardów. Jednakże przy ówczesnym boomie demograficznym to było wciąż za mało i ci ludzie ewidentnie mieli bardziej rozbudzone ambicje niż ich starsi koledzy z lat 60. I właśnie dlatego zrodziła się w dużej mierze kolejna fala protestów w roku 80.
No dobrze, no ale to żeśmy spróbowali zbudować tę taką społeczną paralelę pomiędzy grudniem a sierpniem. No ale to w takim razie jednak spróbujmy, tak jak to w naszej audycji często patrzymy, cofnijmy się, no bo to jest jednak historia, to się dzieje jakoś po kolei. Czyli mówiąc najkrócej, a jak z kolei te wydarzenia roku 70 mają się do roku 56, gdzie mamy właściwie dwa ważne wydarzenia. I to są dwa wydarzenia i dwa bardzo różne miesiące, czyli mamy poznański czerwiec, no i mamy warszawski październik, prawda? Może nawet bym powiedział ogólnopolski październik, bo mamy tam dwa wydarzenia, czyli z jednej strony to jest pojawienie się u władzy Władysława Gomułki, które jak patrzymy na rok 70, aż trudno uwierzyć, był przyjmowany z wielkimi nadziejami, Jest ten wielki wiec pod Pałacem Kultury, który być może był największym wydarzeniem stricte politycznym w dziejach Polski, ale równocześnie mamy masowy ruch odbywający się w 1000 polskich zakładów pracy, gdzie aktywizują się różne rady robotnicze, gdzie pojawia się taki element partycypacyjny, gdzie można powiedzieć, że realizuje się pewna idea socjalizmu czy komunizmu, tyle tylko, że z zupełnie jakby innym być może znakiem politycznym.
Zanim wspomnę o październiku, może warto najpierw powiedzieć parę słów o czerwcu 56. Podobnie jak w roku 70, w moim przekonaniu to był taki rozpaczliwy głos ludzi pracy o swoją godność tak naprawdę. Proces w dużej mierze ekonomiczny, ale w PRL-u wszystko było tak poplątane, że jakikolwiek protest ekonomiczny w gruncie rzeczy uderzał we władze polityczne. To wynikało z ówczesnych ram ustrojowych, więc władza natychmiast zareagowała bardzo brutalnie, tym bardziej, że lata 50. to także zamieszki w innych demoludach, więc obserwowano to z dużym niepokojem. Jeśli natomiast, no, z drugiej strony trzeba powiedzieć też, że w roku 56 do pacyfikacji robotników w Poznaniu skierowano wojsko. Stąd tych ofiar było wielokrotnie więcej. Nie było wówczas przygotowanych oddziałów milicyjnych. ZOMO powstało dopiero po roku 56 i jego zadaniem było właśnie pałowanie, pacyfikowanie ulicznych manifestacji. W momencie, gdy puszcza się żołnierzy z karabinami, to ofiar jest wielokrotnie więcej, żołnierze nie są przygotowani do pacyfikacji.
No dobrze, no ale to jeśli mówimy o czerwcu 56 roku, to ja odnoszę wrażenie, że tam mamy takie dwa elementy i dwie narracje, też te historyczne narracje i te dwa różne spojrzenia na te wydarzenia. Jedno widzące w tym antykomunistyczne powstanie, a drugi mówiące o tym, że mamy do czynienia z protestem tej nowo tworzącej się klasy robotniczej, trochę wspartym przez tą starą klasę robotniczą, bo co by nie powiedzieć, fabryka Cegielskiego jest pewnym tradycyjnym zakładem, gdzie pracowało bardzo wielu ludzi, którzy byli tą klasą robotniczą od przedwojny. No więc to pytanie o te dwa procesy. Jak będziemy rozmawiali znowu za chwilę o roku 70, to też się pojawi ten wątek, na ile tak naprawdę te protesty były próbą odrzucenia socjalizmu, PRL-u, komunizmu, jak to nazwiemy, a na ile były jednak wciąż nadziejami na to, że zwrócimy uwagę rządzących na to, że nie wszystko idzie we właściwym kierunku.
Tak naprawdę wydaje się, że większość ludzi nie liczyła wówczas na zmianę ustrojową, bo to wykraczało poza horyzont ich wyobraźni w tym momencie. Zresztą jeszcze w latach 80. pierwsza Solidarność nie miała w swoich postulatach obalenia ustroju socjalistycznego.
Choć tutaj często mówi się o samoograniczaniu się, o tej świadomości, że tak naprawdę są rzeczy, których nie jesteśmy w stanie zrealizować w ramach tego ładu, no ale pamiętajcie, że istnieje Związek Radziecki. To jest taki cytat, który ja jako należący do tego pokolenia mogę jakby z pamięci znaleźć.
Oczywiście, jak ja wiadomo, w Stoczni Gdańskiej było początkowo postulatów 22. Ten, który został wycięty, to postulat dotyczący wolnych wyborów do Sejmu. Pani Joanna Gwiazda, z którą miałem okazję na ten temat rozmawiać, powiedziała, że no, trzeba było to usunąć, bo gdybyśmy zostawili ten postulat, to zamiast Komisji Jagiellońskiego do stoczni wjechałyby czołgi. Więc niewątpliwie Solidarność sama ograniczała się od swojego zarania, więc to jest ten przykład. Natomiast te protesty społeczne i polityczne były tak naprawdę silnie ze sobą powiązane i nawet jeśli większość ludzi chciała po prostu chleba, godnego życia, to i tak w pewnym momencie pojawiały się dalej idące hasła, no bo to były ruchy jednak rewolucyjne w dużej mierze i myślę, że władze zdawały sobie z tego sprawę.
No dobrze, no ale to w takim razie zaczynamy od tego 56 roku. Trochę tego elementu niepodległościowego ze względu na to, że ta reakcja władzy jest taka, jaka jest, czyli mówiąc najkrócej, że to się zamienia w szturm na siedziby UB, że zaczyna się walka uliczna, więc wtedy mamy powstanie, gdy tymczasem gdzieś na początku tego procesu raczej upominanie się o lepsze warunki pracy, tak?
Tak, tak, taka była jakby... Tak to wyglądało.
Taka dynamika tak, tego procesu.
Taka była dynamika, ale mieliśmy wspomnieć jeszcze o październiku. I to jest bardzo istotne, bo tak naprawdę w moim przekonaniu, ale też wielu innych badaczy historii najnowszej Polski tak twierdzi, październik 56 obok sierpnia 80 był momentem najbardziej przełomowym. Można by powiedzieć, że sierpień dokończył to, co rozpoczęło się w październiku. była mowa o tym, że powstawały różne spontaniczne rady robotnicze już właśnie w tym okresie takiej październikowej odwilży. Tak, to była taka właśnie porcja wolności, można powiedzieć, powiew świeżego powietrza. Ludzie uwierzyli w to, że wreszcie mogą coś zmienić wokół siebie. I niewątpliwie 14 późniejszych lat rządów Gomułki pokazało, że to były płonne nadzieje, bo Gomułka od razu starał się wyciszyć te nastroje społeczne. Niemniej jednak był przyjmowany jak mąż stanu w tym momencie. I jeśli spojrzymy na sierpień 80, to myślę, że ten nastrój społeczny, ten ogromny entuzjazm był na bardzo zbliżonym poziomie do właśnie października.
Ale on już nie potrzebował pierwszego sekretarza. To była ta duża różnica.
Dokładnie.
W roku 1956 mamy pewną dynamikę, mówiąc najkrócej, że oni zamienili tego gorszego na tego lepszego. I my jesteśmy przez jakiś czas z tego zadowoleni. Ja przypomnę książkę profesora Jerzego Kochanowskiego, która opisuje doskonale ten rok popaździernikowy. I jest ona niezwykle ciekawa. Zresztą rozmawiałem w tym programie z profesorem Jerzym Kochanowskim na temat tej książki. To jest bardzo ciekawy przykład tej dynamiki właśnie, tego z jednej strony pewnego procesu przemian. No to będę odnoszę wrażenie, że ten rok jest trochę podobny do tych 16 miesięcy Solidarności. Tyle tylko, że on się nie kończy stanem wojennym, tylko tak naprawdę kończy się stłumieniem niewielkiej demonstracji z okazji zamykania po prostu, prawda? Czyli mówiąc najkrócej, ciszej udało się zamknąć ten rozdział pewnego pobudzenia społecznego. Ale te, cały czas mówimy o tych zjawiskach społecznych, które temu towarzyszą. Ale czy to jest też tak, że na tych miesiącach, mówiąc najkrócej, elity PZPR się czegoś uczyły? Czy to było trochę tak, że one też miały te swoje miesiące, też patrzyły na dynamikę tych zmian i na przykład między nami mówiąc reakcja Gomułki na wydarzenia w grudniu 70 roku związana jest z jego doświadczeniami i z pamięcią o tym, co zdarzyło się w czerwcu i w październiku. Znaczy pewnym żalem, że to już nie jest październik, a reakcja trochę przypomina to, co mówił Cyrankiewicz w czerwcu 1956 roku.
Problem z Gomułką polega na tym, że on w roku 56 wrócił do wielkiej polityki jako mąż niemalże opatrznościowy. Jednakże poprzez te swoje kilkunastoletnie późniejsze rządy oderwał się od rzeczywistości. On żył w świecie iluzji wśród doradców, którzy nie mieli odwagi powiedzieć mu, że sytuacja się mocno zmieniła, a on już ewidentnie nadążał za zwłaszcza młodym pokoleniem Polaków. W roku 70 był już kompletnie oderwany od realiów i zareagował zupełnie inaczej, myślę, niż zachowałby się u progu swojej władzy.
No tak, ale na ile to jest trochę tak, że mamy też do czynienia z taką grą frakcyjną, bo często się o tym mówi, prawda? Czyli, że z całą pewnością wydarzenia 56 roku były grą frakcyjną. Znaczy mamy tam tę sytuację, w której jest ta przejściowa ekipa, która funkcjonuje po śmierci Bieruta i która mówiąc najkrócej stosunkowo słabo trzyma władzę i też zaczyna już realizować idącą z Moskwy politykę destalinizacji, ale robi to jeszcze, bym powiedział, pod przykrywką. Znaczy udaje, że tej polityki się nie prowadzi. Ludzie wychodzą z więzień, nastąpi rehabilitacja, zaczyna się też jakaś próba pohamowania działalności Urzędu Bezpieczeństwa i jakby to powiedzieć rozliczenia ludzi, którzy, jak to się wtedy mówiło, nadużywali władzy, ale równocześnie nie ma tego wielkiego otwarcia. I tym otwarciem jest tak naprawdę dopiero październik 56 roku, gdy tymczasem te procesy trwają jakiś czas, prawda? To jest pewien proces, który następuje. Ci ludzie na szczytach władzy zastanawiają się, mówiąc najkrócej, na kogo postawić w tej grze, kto przetrwa, a kto może zostać obalony, a przypomnijmy, że w roku 53 czy 56 to w partiach komunistycznych jeszcze nie rozstrzygnięto, czy przegrywający nie trafią pod pluton egzekucyjny.
Dokładnie. Cały czas obserwowano to, co dzieje się w Związku Sowieckim. Tak naprawdę można powiedzieć, że odejście Chruszczowa było takim dopiero momentem, gdzie okazało się, że
przegrywający może zachować życie.
Tak. A jednocześnie część tych swoich splendorów, bogactw, których można było się dorobić poprzez pełnienie wysokich funkcji. I to jest uważane przez wielu sowietologów za moment przełomowy w historii Związku Sowieckiego, pokazujący, że od tego momentu ta ideologia już zeszła na dalszy plan. To samo zachodziło w Polsce, z tym, że tak naprawdę w tamtym systemie wybory parlamentarne, które były, niczego nie zmieniały, bo to była, mówiąc kolokwialnie, ustawka. Więc Jadwiga Staniszkis nie bez powodu w Ontologii Socjalizmu pisała, że ten system się odnawiał poprzez cykliczne kryzysy. I każdy z tych polskich miesięcy był wykorzystywany przez partyjny establishment po to, żeby dokonać przetasowania na szczytach władzy, ale także w terenie. I gdy spojrzymy na to, co działo się w roku 56 w Warszawie, w Gdańsku, w wielu innych województwach, widać ewidentnie, że tam była ostra walka frakcyjna i część towarzyszy czekała tylko na sposobność, żeby objąć stanowiska, które im się marzyły, a druga część starała się je utrzymać. Także ten schemat powtarzał się i w roku 70, i w roku 80.
No dobrze, no ale to w takim razie wracamy do tego Gomułki i do tego wszystkiego, co dzieje się między właśnie doświadczeniem października 56 a grudniem 70 roku. Mówiliśmy o tym, że było oderwane od rzeczywistości, no ale kiedyś pamiętam, odbyłem tu bardzo ciekawą rozmowę z profesorem Berentem, rozmawialiśmy o wielkim sukcesie, który poprzedza grudzień 70 roku, czyli normalizację stosunków z RFN. Znaczy, jeśli patrzymy na politykę Gomułki, szczególnie lat 60, to i centralną rolą była z jednej strony próba takiego zapędzenia Niemiec do jakiegoś narożnika, czyli ta bardzo wyraźna ideologia antyniemiecka budowana w kraju. No, to, co działo się w realiach walki z Kościołem w sprawie listu biskupów, gdzie wątek niemiecki był absolutnie kluczowy, ale paradoksalnie celem było pojednanie z zachodnimi Niemcami. I do tego dochodzi dosłownie w ostatnich dniach przed tym przesileniem politycznym. Czyli też może to było tak, że to nie tylko była kwestia oderwania od tych realiów społecznych, ale też koncentracja na niewłaściwych tematach, że wydawało się być może Gomułce, że kampania antyniemiecka i jej, jakby to powiedzieć, sfinalizowanie jest wystarczającym elementem tego chleba i widowiska dla ludzi, że to były te igrzyska dla ludzi, które miały ich zadowolić w tej sytuacji, kiedy chleba zaczynało brakować. Mhm.
Ten układ o normalizacji stosunków dyplomatycznych PRL i RFN z początku grudnia 70 roku jest bardzo ważnym wydarzeniem. Dziś ono jest spychane przez właśnie masakrę grudniową. A jeśli spojrzymy na rządy Gomułki, abstrahując od masakry grudniowej, to okaże się, że to było tak naprawdę ukoronowanie jego działalności politycznej i w tym kontekście można go nazwać mężem stanu. Natomiast to, że skupił się on tylko na polityce zagranicznej, w ogóle nie rozumiejąc potrzeb społeczeństwa, no przyniosło to, co przyniosło, czyli tragedię grudnia 70 i odejście Gomułki w niesławie.
No tutaj jeśli chodzi o Gomułkę, to uciekł nam jeden miesiąc. Uciekł nam marzec 68. Czyli też bardzo ważny element, który jest elementem, myślę, że o tyle ważnym, że on z kolei jest tym kamieniem fundującym nam zorganizowaną inteligencką opozycję w Polsce. Ale to za chwilę do tego wątku wrócimy po krótkiej przerwie.
Co za historia w Radiu Gdańsk. Co za historia w Radiu Gdańsk.
Wojciech Szuleciński, witam Państwa ponownie. Przypominam, że moim dzisiejszym rozmówcą jest Piotr Brzeziński z Instytutu Pamięci Narodowej. Zaczęliśmy naszą rozmowę oczywiście od grudnia 1970 roku, ale próbujemy się prześlizgnąć przez te wszystkie polskie miesiące, które są ważne z dwóch powodów. Po pierwsze, że stanowią rzeczywiście taką mapę historyczną czasów PRL-u, bo rzeczywiście patrzymy od miesiąca do miesiąca. Te paroksyzmy konfliktów społecznych są kluczowymi elementami do tego rozwoju sytuacji aż do roku 80. No ale też były pewną lekcją zarówno dla społeczeństwa, jak i dla ówczesnej władzy. Tuż przed przerwą żeśmy zaczęli mówić o trochę zapomnianym jakby w tej perspektywie tych takich, bym powiedział, dramatycznych wydarzeń marcu 68 roku, który jednak konstytuował ważny element tej układanki, który się gdzieś tam pojawił, bo tak jak mówimy o tym, że w roku 56 mamy do czynienia z jednej strony z buntem klasy robotniczej, a z drugiej strony mamy do czynienia z takim wyraźnym politycznym przesileniem, w którym jedna ekipa partyjna zastępuje drugą, co zostaje przez duży ogół polskiego społeczeństwa na początku przyjęte z entuzjazmem, a potem coraz bardziej rosnącym rozczarowaniem, to w roku 68 mamy do czynienia zarówno z tymi wszystkimi elementami, ale też z ważnym elementem, ukształtowaniem się pewnej grupy ludzi, która zaczyna oddziaływać jakby po tej stronie społecznej na te wydarzenia, które będziemy mieli potem, czyli być może w mniejszym stopniu na rok 70, ale z całą pewnością na rok 76. Tu znowu kolejny zapomniany Zapomniany Czerwiec, no i na pewno na wydarzenia lat od sierpnia 1980 do grudnia 1981, a nawet do czerwca 1989.
Z punktu widzenia historii PRL marzec 1968 roku ma bardzo istotne znaczenie. Nie chodzi o samą, zresztą dużą skalę protestów studenckich, bo one, jak wiadomo, zostały stłumione, ale w tym momencie, w ogniu tych protestów zahartowała się grupa opozycjonistów, których można by nazwać, parafrazując to określenie, zawodowych rewolucjonistów z okresu carskiej Rosji. Można by ich również nazwać takimi zawodowymi opozycjonistami. To byli ludzie, którzy często poświęcili swoje kariery, działalność zawodową, działalności w kształtującej się w latach 70. opozycji demokratycznej. Nazwiska są powszechnie znane, więc myślę, że nie ma sensu tutaj jakby wymieniać, bo to byłaby zresztą długa lista, ale cechą taką spajającą tych ludzi, którzy, dodajmy, mieli różne światopoglądy, różne pochodzenie i społeczne, i przynależność, jeśli chodzi o zawody, łączyło ich to, że nie uznawali tego systemu za swój system i zaczęli tworzyć coś, co od środka próbowało zmienić ustrój PRL. Tak naprawdę próbowali wywierać presję na władzę. I z czasem aspiracje tej demokratycznej opozycji szły coraz dalej. Dodajmy, że jeśli porównamy na przykład pierwsze postulaty wolnych związków zawodowych, gdzie była mowa również o przestrzeganiu przepisów BHP, praw pracowniczych, można by powiedzieć, że to była taka mozolna praca u podstaw. Natomiast oni w krótkim czasie zaczęli również domagać się dalszych postulatów i przede wszystkim odkurzyli, tak bym powiedział, postulat, który się zrodził w grudniu 70 roku i w Gdańsku, i w Szczecinie, czyli postulat uniezależnienia się związków zawodowych od partii, bo już sama nazwa, wolne związki zawodowe, to był potężny cios dla komunistów, taki cios prestiżowy, zresztą w Moskwie to zostało natychmiast spostrzeżone. Tamtejsi dysydenci próbowali stworzyć analogiczną organizację o nazwie SMOT. Ona została bardzo szybko spacyfikowana. W Polsce jednak ten grunt był odpowiedni. Wydaje mi się, że w dużej mierze przez również ten przełom październikowy, bo powiedzmy sobie szczerze, ten polski barak, jak to często mówiono, był w pewnym sensie rzeczywiście najweselszym barakiem w obozie komunistycznym, ale ten komunizm, który tutaj funkcjonował, był chyba najbardziej powierzchowny i najmniej tak systematycznie wprowadzany, jeśli spojrzymy na inne demoludy.
No, z całą pewnością mieliśmy zupełnie inne rolnictwo, czyli mieliśmy wciąż ogromną część prywatnego rolnictwa, co było absolutnym ewenementem w bloku wschodnim. Mieliśmy całą masę tak zwanego rzemiosła, czyli takich drobnych, różnego rodzaju przedsięwzięć gospodarczych różnych ludzi. No ale też mieliśmy, też wydaje mi się, nieprzeorane przez system komunistyczny duże części elit robotniczych. To też jest charakterystyczne. Mówiliśmy o tym przy okazji 56 roku i Cegielskiego. W bardzo wielu miejscach mieliśmy taką sytuację, w której istniały takie stare elity robotnicze, które do pewnego stopnia oddziaływały na to młode pokolenie, na tych właśnie młodych ludzi, którzy przychodzili do hoteli robotniczych. Nie zawsze to było łatwe funkcjonowanie tych dwóch grup, ale jak się wydaje, jakaś część tego myślenia, tego starszego pokolenia, często jeszcze przedwojennego, które na przykład pamiętało o związki zawodowe, które były inne, a nie tylko takim elementem komunistycznego krajobrazu, rzeczywiście zaczęło oddziaływać. Tak. I to jest rok rzeczywiście 70. To jest bardzo silnie rok 76. No a potem jest ta kumulacja i to wszystko, co się zdarzy, czyli to spotkanie tych poszczególnych grup, o których żeśmy wspomnieli w Stoczni Gdańskiej w kolejnych dniach sierpnia 1980. Roku.
Oczywiście, choć gdy mówimy o II RP, trzeba pamiętać, że władze II Rzeczpospolitej też często strzelały do robotników.
To prawda, ale to tym bardziej czyniło z związków zawodowych i tych środowisk pracowniczych grupy ludzi, którzy widziały różnicę pomiędzy interesem władzy, a interesem właśnie tym własnym.
Dokładnie. I tu jeszcze bym dodał też rolę takiej, powiedzmy, przedwojennej profesury na uczelniach. Ci ludzie nierzadko wciąż byli aktywni zawodowo i poziom, który reprezentowali, ewidentnie bywał wzorcem dla młodych studentów.
Kolejny nieprzeorany obszar.
Tak, tak. I to, że w latach 70. tak naprawdę stworzono grunt pod porozumienie się tych dwóch środowisk, robotników i inteligentów, to zaowocowało powstaniem Solidarności.
No tak, ale też warto powiedzieć, że kiedy mówimy z kolei o 76 roku, następuje to spotkanie tej grupy dysydenckiej 68 roku z dużą częścią polskich niepodległościowych elit, tych jeszcze z czasów II wojny światowej. To jest niezwykłe, że cała masa weteranów Armii Krajowej spotyka nagle często myślących jeszcze bardzo w tym czasie socjalistycznie czy komunistycznie młodych ludzi, którzy wywodzą się z buntu roku 68 i nagle tworzą coś wspólnie, prawda?
To jest oczywiście ważne i dodajmy, że ci młodzi ludzie siłą rzeczy, oni trudno wymagać od nich, aby oni w wieku 20 paru lat na przykład spodziewali się zastać w Polsce w krótkim czasie kapitalizm. Tak? Dla nich to była abstrakcja, ale ci starsi ludzie, którzy byli niejako ich mentorami, pamiętali, że można żyć inaczej i władza może też inaczej zachowywać się wobec obywateli i z pewnością to wszystko, gdy się połączyło, to zaowocowało nową jakością w historii opozycji w PRL.
No tak, ale to jest taka optymistyczna opowieść. Tymczasem mamy też opowieść o kilku pokoleniach, które walczy i cierpi, bo mamy rok 56 i tutaj mówimy znowu o czerwcu, czyli mamy stłumioną krwawo rebelię. Mamy rok 70 i właściwie powtórzenie tego scenariusza na dużo większą skalę, czyli to nie jest już tylko jedno miasto, tylko kilka miast. To są rzeczywiście ciężkie walki, tak jak w Gdyni, gdzie mamy do czynienia z rozpraszaniem tłumów, użyciem wojska, no całą masą tych rzeczy, które są z tym związane. Władza wykazuje się być może nieco większą sprawnością, ale to paradoksalnie nie czyni tego mniej krwawym. Mamy rok 76, kiedy władza się już bardzo wiele nauczyła. Bunt dotyczy nieco mniejszych ośrodków miejskich. W związku z tym udaje się to jakby to być ograniczyć do tych obszarów, ale z kolei władza nauczyła się używać w sposób już perfekcyjny tych swoich zmotoryzowanych odwodów. Czyli mówiąc najkrócej, mamy ścieżki zdrowia, mamy masowe aresztowania, mamy represje, które są na ogromną skalę i taka próba wyizolowania tych ludzi, którzy się zbuntowali od reszty społeczeństwa, umiejętność organizowania masowych wiecy, na których ludzie odcinają się. Trochę też właśnie znowu mamy marzec 68 i mamy potem wydarzenia po czerwcu 76. No absolutnie wstydliwe dla ludzi, którzy w tym wzięli udział, bo co by nie powiedzieć, mamy do czynienia z sytuacją, kiedy setki tysięcy Polaków wzięło udział w wiecach, które odcinały się od tych, którzy byli w końcu najbardziej godnymi podziwu ludźmi, o których powinniśmy mówić jak najcieplej i się nimi opiekować.
No rzeczywiście to było takie upodlenie tych ludzi spędzanych na stadiony czy na jakieś place. Zresztą w Gdańsku taki wiec się odbył, dodajmy, 28 czerwca 1976 roku, a więc w 20-lecie Czarnego Czwartku w Poznaniu. To myślę dodaje temu wydarzeniu jeszcze dodatkowo takiego ponurego wydźwięku. Ja bym chciał spojrzeć też na te miesiące pod kątem władzy. Otóż jeśli spojrzymy na ofiary, to tych ofiar było coraz mniej. Ale to w niczym nie usprawiedliwia władz. Jeśli spojrzymy na Poznań, co najmniej 73 osoby zabite. Wybrzeże co najmniej 45 osób zabitych. Radom Ursus tam rzeczywiście nie strzelano. Były ścieżki zdrowia, ale jednak kilka osób zginęło. Stan wojenny to już jest kilkadziesiąt ofiar. W zależności od szacunków tego, jak się je kwalifikuje, 40-50 ofiar, coś koło tego, to pokazuje, że w pewnym sensie ten system był coraz mniej krwiożerczy, ale wciąż pochłaniał on ofiary z niewinnych ludzi. I trzeba o tym pamiętać, jednakże właśnie te narracje czasami są przeciwstawiane sobie. Z jednej strony martyrologia, z drugiej strony taka wersja optymistyczna, że system łagodniał. Ale
on nie łagodniał, tylko chyba wykazywał się większą sprawnością w pacyfikowaniu ludzkich odruchów i tych buntów. Choć też i z drugiej strony, co by nie powiedzieć, to też ci protestujący uczyli się na błędach. No, przypomnijmy doświadczenia roku 70 i 80. W 80 i 81 roku takim dogmatem dla większości ludzi protestujących tu na Wybrzeżu było: nie wychodzimy na ulicę, żeby nie powtórzyć błędu, który nastąpił w roku 70 i za który robotnicy zapłacili no właśnie ofiarami. Więc to jest też takie charakterystyczne. Pytanie jest też właśnie o to, co jest w tym nowym perfekcjonizmie władzy. To porozmawiajmy w drugą stronę. czy władza miała świadomość tego, że osiągnęła pewnego rodzaju wyższe umiejętności w pacyfikowaniu protestów i co za tym idzie, może być jaka jest, czyli rozchodzić się z postulatami ludzkimi, w związku z tym zawsze możemy ich spacyfikować, zawsze możemy użyć siły, zawsze możemy użyć służby bezpieczeństwa. W ostateczności gotowi jesteśmy użyć wojska, jak 13 grudnia 1981 roku. Czy też musimy, mówiąc najkrócej, jednak próbować w jakiś sposób zjednywać, przekonywać, być jednak znacznie bardziej otwarci na postulaty społeczne?
Tak naprawdę władza stosowała od samego początku taktykę kija i marchewki. Co ciekawe, jeśli spojrzymy na tak zwane upartyjnienie, czyli przynależność ludności kraju do partii komunistycznej, to w roku 1981 społeczeństwo polskie było upartyjnione w około 9%. Dla przykładu w Związku Sowieckim w tym momencie to było jakieś 6,5%.
Przy czym to było apogeum paradoksalnie, ten sierpień 1980 roku.
Tak, znaczy tuż przed sierpniem, tak. W obu tych krajach to był szczytowy moment. W NRD to w tym czasie było jakieś 12%, więc zupełnie dużo więcej, co też trochę nam pokazuje mentalność tych społeczeństw. Natomiast chciałbym zwrócić na to uwagę, że z jednej strony narastała kontestacja systemu, z drugiej strony kwitł konformizm, no bo przecież te 3 miliony przeszło ludzi, które były w tym czasie w PZPR-ze, to nie byli w dużej mierze ideowi komuniści. Zresztą w ogóle można się zastanowić, czy PZPR w latach 80. spełniała te warunki, które stawiali przed partią komunistyczną klasycy marksizmu, leninizmu. W dużej mierze to już była taka trochę atrapa, ale jakby nie chciałbym zbaczać w tym kierunku, bo nie o tym mieliśmy mówić. Chodzi mi o to, że trudno jest rozerwać te dwie rzeczy. Właśnie z jednej strony ludzie zapisywali się do tej partii, bo uznawali, że to jest takie niezbędne minimum, które warto spełnić, żeby jakiś tam sukces w tych realiach odnieść. Z drugiej strony pojawili się bezkompromisowi opozycjoniści, których rezonans stawał się coraz szerszy i którzy zdecydowanie odrzucali w tym momencie jakieś układy z władzą. Więc tutaj mamy bardzo dużo różnych trendów, które były często ze sobą sprzeczne.
No dobrze, ale to w takim razie, kiedy polskie społeczeństwo i czy też może mamy do czynienia z jakimś takim procesem zróżnicowanym, traci złudzenia wobec PZPR, PRL-u, nadziei z tym związanych? Znaczy tak naprawdę, czy dopiero to jest schyłkowy okres stanu wojennego i te lata, bym powiedział, takiego gnijącego państwa w lat, nie wiem, 84-89? Czy to jest właśnie ten szczytowy moment Solidarności, czyli lata 80-81? Czy może tak naprawdę to jest na przykład bardzo regionalne? Czyli że na przykład te złudzenia tracą gdańszczanie, mieszkańcy Szczecina, czy ci wszyscy, którzy doznali doświadczeń roku 70, gdy tymczasem na przykład w całej reszcie Polski ten proces przebiega zupełnie inaczej. Na przykład mamy ten charakterystyczny Śląsk, dla którego dopiero wydarzenia w kopalni Wujek i to wszystko, co dzieje się w stanie wojennym, jest tym doświadczeniem rozejścia się opinii dużej części społeczeństwa z oficjalną ideologią PZPR.
Niedawno mieliśmy 40-lecie stanu wojennego, więc warto zwrócić uwagę na rolę stanu wojennego w tym wszystkim. Otóż w moim przekonaniu ideologiczne fundamenty władzy komunistycznej w Polsce podkopało powstanie Solidarności. Okazało się, że powstał ruch, który tak naprawdę reprezentuje interesy klasy robotniczej, a Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, to słowo robotnicza, to ma zupełnie sztucznie dopisane do swojej nazwy, ale trzeba pamiętać, że właśnie w tym momencie 1 000 000 członków PZPR-u zapisało się do Solidarności. Oni, z jednej strony 1/3 partii wpisała się do Solidarności, czyli tworzyli 10% związku. I ci ludzie w dużej mierze po 13 grudnia albo wystąpili z partii, albo zostali z niej wyrzuceni. W moim przekonaniu to był dowód na to, że tej partii już się nie dało reformować, bo ci ludzie wstępowali w dużej mierze po to do Solidarności, bo uwierzyli w to, że te dwie organizacje da się jeszcze połączyć. Zresztą bardzo ciekawe są badania socjologiczne z końca roku 1981, z listopada bodajże, czyli na krótko przed wprowadzeniem stanu wojennego. Okazuje się, że zresztą to były niezależne badania prowadzone przez warszawskich socjologów, nie tylko przez ludzi związanych z władzą, dodajmy. I z tych badań wynikało, że 90%, nie chcę skłamać, 90% ponad społeczeństwa wyrażało zaufanie do wojska w tym momencie, natomiast do rządu i do Solidarności. Wyrażali oni w miarę zbliżone poparcie około 50%, ale jednocześnie, jeśli dobrze pamiętam, 3/4 respondentów wciąż wierzyło w możliwość stworzenia czegoś w rodzaju wielkiej koalicji, w której byłaby i Solidarność, i Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. I
czyli porozumienia gdańskie, porozumienia szczecińskie, to wszystko, co się wydarzyło wokół ostatnich dni sierpnia 80 roku, to jest coś, co było ważnym doświadczeniem dla Polaków i pewnym postulatem. Polacy chcieli, żeby te dwie wielkie siły społeczne się pogodziły, tak?
Zwykli Polacy chcieli, żeby te postulaty były realizowane konsekwentnie, bez zawirowań, bez takiej bijatyki politycznej. Jak wiemy, okazało się to niemożliwe z kilku powodów. Jedno to to, że komuniści od samego początku szykowali się do wprowadzenia stanu wojennego, więc ich intencje były w pewnym sensie nieuczciwe, bo na wypadek jakiegoś niepowodzenia negocjacyjnego od razu mieli w ręku pałkę, którą chcieli uderzyć Związek. Z drugiej strony też, jeśli spojrzymy na postulaty z Solidarności z końca roku 81, one stawały się coraz bardziej radykalne. I w tym momencie to
było... No ale też coraz bardziej nierealistyczne w tym sensie, że bardzo trudno było sobie wyobrazić, żeby, mówiąc najkrócej, władza komunistyczna mogła je zaaprobować.
Bardzo znamienne jest to, że tak jak wspominała Joanna Gwiazda, w sierpniu 80 zrezygnowano z tego postulatu wolnych wyborów, bo zdawano sobie sprawę, że to jest o jeden most za daleko, ale w końcu...
Jesienią 81 pojawia się idea wyborów samorządowych, które miałyby być już wolne.
Tak, tak, a nawet Jacek Kuroń zaczął forsować taką ideę rządu tymczasowego, rządu ocalenia narodowego z udziałem właśnie związkowców, którzy łaskawie umożliwiliby też władzy jakąś partycypację w tym. To już było w tym momencie oderwane od rzeczywistości, a jednocześnie władza już tak naprawdę była gotowa do rozwiązania siłowego. Jaruzelski od października 81 był pierwszym sekretarzem KC. Wcześniej jednocześnie był premierem od lutego, a wiadomo, że od kilkunastu lat też ministrem obrony. I tylko czekał na to, kiedy wcisnąć guzik o nazwie stan wojenny. Więc w moim przekonaniu 13 grudnia był przełomem pod tym względem, że już w zasadzie społeczeństwo straciło złudzenia. Te złudzenia, które się zrodziły w sierpniu 80. Ja myślę, że poziom nadziei społecznych z roku 80. można porównać z tym z roku 56. Gomułka jakby wyciszył to w ciągu iluś lat. Jaruzelski zrobił to za jednym zamachem, wprowadzając stan wojenny.
No dobrze, to jeszcze na sam koniec wróćmy do tego roku 70., czyli do grudnia. On był przełomem w myśleniu regionalnym, bo to pytanie zawisło w powietrzu, czyli czy rzeczywiście to było tak, że to te miejsca, gdzie doszło do wydarzeń grudnia 70 roku, ta część Polski, mówiąc najkrócej, przeszła tę szkołę szybciej niż inni?
Zdecydowanie. Z tym, że też pamiętajmy, że to, co się działo na wybrzeżu, informacje o tym nie rozprzestrzeniały się wówczas w innych regionach kraju. Nie było internetu, gazety były cenzurowane. Tak samo na wybrzeżu niewiele wiedziano o poznańskim czerwcu 56. Na tym polegał ten system, na zakłamaniu i blokowaniu informacji. Ale niewątpliwie doświadczenie tych stłumionych protestów robotniczych zahartowało opozycję. I nie bez powodu sierpień 80 zaczął się właśnie na wybrzeżu.
No i zaczął się też od postulatu budowy pomnika ofiar grudnia 70, bo to wyjątkowe doświadczenie w tym wypadku wybrzeża, jak wtedy mówiono, jest jednak ważne w tym sensie, że ten postulat się tu rodzi, ta pamięć. I to im bardziej władza zakłamuje rzeczywistość, tym silniejszy jest ten postulat, żeby to funkcjonowało. Bo przypomnijmy, on się oczywiście pojawia gdzieś od razu na początku, ale kiedy Gierek jeszcze, mówiąc najkrócej, nie próbuje tego wszystkiego wyciszyć, wszystko jest w porządku. Tymczasem pod koniec lat 70., kiedy władza próbuje jakby odwracać uwagę i budować zupełnie inną narrację, to nagle się okazuje, że on z wielką siłą wraca.
Okazało się po raz kolejny, że kłamstwo ma krótkie nogi i ludzie już byli świadomi swojej siły i uznali, że trzeba ten postulat z początku lat 70. zrealizować.
Na ile to było międzypokoleniowe? Bo to jest też dla mnie ciekawe pytanie. Czy to jest trochę tak, że jednak ta tradycja potrafiła przenikać z pokolenia na pokolenie? Bo pamiętajmy o tym, że mamy do czynienia nawet choćby w załogach tych wielkich zakładów, które stają się tymi kluczowymi miejscami dla tych wydarzeń. Nawet mamy tam tak ogromną wymianę kadr, że często mamy do czynienia z dwoma różnymi pokoleniami.
Oczywiście, fluktuacja kadr była olbrzymia i na tym też żerowały władzę, bo łatwo było wmówić tym młodym robotnikom. W każdej chwili możemy was zastąpić, nie jesteście tutaj konieczni do funkcjonowania zakładu, ale ci ludzie też się stykali z jakimiś bardziej doświadczonymi majstrami.
Pojawił się coś w rodzaju genius loci?
Myślę, że tak. Myślę, że tak. I no, na wybrzeżu to jest widoczne. Tak naprawdę, jeśli spojrzymy na ludzi tworzących w sierpniu 80. Zalążki Solidarności, to oni wszyscy mieli epizody związane i z grudniem 70, i z marcem w dużej mierze 68. Niektórzy jeszcze z latami wcześniejszymi już wtedy jakąś działalność próbowali prowadzić. Więc to byli bez wątpienia ludzie, którzy byli doświadczeni życiowo i przez ten ustrój też mocno obrwali, więc oni byli takimi mentorami dla tych młodych robotników, bez których sierpień by się nie udał, bo to właśnie młodzi ludzie wówczas w dużej mierze stanowili większość tych protestujących.
Nowe postulaty, nowe marzenia, których się nie udawało zrealizować w PRL-u, ale równocześnie pamięć o rzeczach, które działy się 10 lat wcześniej, jako pewien element konstytuujący sposób funkcjonowania i myślenia. To ciekawe, ale rzeczywiście z całą pewnością trzeba powiedzieć, że jeśli patrzymy na te miesiące z czasów PRL-u, to grudzień 70 dla Wybrzeża, dla Gdańska i Gdyni z całą pewnością jest tym najważniejszym elementem konstytuującym wyjątkowość tego miejsca.
Bez wątpienia i można powiedzieć śmiało, że no, to jest banalne wręcz tutaj na Wybrzeżu, ale w niektórych regionach Polski się może wciąż to tak nie jest to tak popularne, ale bez grudnia 70 myślę, że sierpień wyglądałby zupełnie inaczej.
Bardzo jeszcze raz dziękuję. Przypominam, że dr Piotr Brzeziński był moim dzisiejszym rozmówcą. No, rozmawialiśmy o grudniu 70 roku, ale też i o pozostałych tych słynnych miesiącach, które są dla dziejów PRL-u tak ważne. Jeszcze raz bardzo dziękuję za dzisiejszą audycję.
Dziękuję bardzo.
Co za historia w Radiu Gdańsk.